Kochani, czytamy Księgę Objawienia albo Księgę Apokalipsy świętego Jana. Cały czas jesteśmy gdzieś tam na początku. Główny temat tej księgi, moim zdaniem, i w takim, tak chcę na to patrzeć, to jest święta wojna, bądź gotowy. Święta wojna, oczywiście wojna w dużym cudzysłowiu i to zobaczymy. Jest to wojna, ale to nie jest wojna w takim sensie, w jakim często o tym myślimy. Absolutnie nie jest to żadna wojna, która też obecnie się toczy w takim fizycznym sensie. Żaden Armagedon, żaden nic z tego, co obserwujemy może wokół siebie. Ale jest to wojna, można powiedzieć, o nasze serca przede wszystkim, o nasze życie, o nasze świadectwo, które nosimy w sobie. I dzisiaj będziemy mówić o wersetach od 9 do końca 1 rozdziału. I to jest posłaniec i posyłający. Rozpoczęliśmy czytając o tym, że autorem, czy tym, który właśnie daje to objawienie, jest Bóg, ale teraz przechodzimy do dalszej części tekstu i tego, co nam powie. Więc werset 9. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie. Ze względu na słowo Boga i świadectwo Jezusa byłem na wyspie zwanej Patmos. W dniu pańskim doznałem zachwycenia w duchu i usłyszałem za sobą potężny głos jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz na zwoju i poślij do 7 kościołów. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie, a gdy się odwróciłem, zobaczyłem to, co za chwilę będziemy czytać. Kochani, więc kim jest Jan? Mówiąc szczerze, nie wiemy, kim jest Jan. Tradycyjnie oczywiście łączony jest z autorem Ewangelii, apostołem Janem, ale mówiąc szczerze, obie te księgi tak czysto językowo tak odbiegają od siebie, że raczej uważa się, że to nie ten sam autor napisał te księgi. Wiecie, jak czyta się czyjąś książkę, to w pewnym momencie czujesz, że ten autor pisze w takim stylu, inny autor pisze troszkę inaczej. Przeczytasz kilka jego książek, to masz pewne poczucie tego, w jakim językiem się posługuje, jakim stylem. I Księga Apokalipsy i Ewangelia Jana bardzo się od siebie różnią, jeśli chodzi o styl. Więc tak naprawdę nie wiemy, czy był to ten sam autor, czy kilku różnych. Oczywiście specjaliści toczą na ten temat różne spory, można to w różny sposób wyjaśnić, ale mówiąc szczerze, chyba nie jest to najważniejsze. To, co jest najważniejsze, Jan podaje o sobie i mówi kilka rzeczy. Mówi: ja, Jan, wasz brat. Więc przede wszystkim wiemy, że to był nasz brat, albo my jesteśmy jego braćmi i siostrami oczywiście, żeby nie było, tak? Że był to ktoś, kto należy do tej samej rodziny, byśmy powiedzieli, chrześcijańskiej, rodziny wierzących, rodziny tych, którzy uważają Boga za swojego Ojca, którzy zostali odrodzeni z Ducha. Drugą rzecz, którą Jan mówi ważną, to jest współuczestnik w ucisku. I nie wiem jak wy, ale można by się spodziewać, że on mógłby powiedzieć: ja jestem w ucisku. I za chwilę mówi: ja jestem na wyspie Patmos, czy byłem na wyspie Patmos ze względu na świadectwo słowa, ja byłem uciskany, ja byłem prześladowany, ja wylądowałem w więzieniu, bo ta wyspa była taką więzienną wyspą zesłania, gdzie zsyłano tych nieprawomyślnych. Ale Jan mówi: jestem waszym współuczestnikiem w waszym ucisku, w naszym ucisku, powiedziałby Jan. Więc perspektywa Jana jest taka, że wszyscy są w ucisku, że nie on był w jakimś szczególnym, nie on mógłby wyjść i powiedzieć, no to ja wam teraz tu złożę super świadectwa, prześladowań i tak dalej, a wy nie. I zresztą trochę spoilerując, tak to mówią, mówi się potocznie, powiem wam, że Księga Objawienia ogólnie widzi Kościół nas jako tych, którzy przebywają w wielkim ucisku. Oczywiście ta teologia, do której przywykliśmy, mówi, przypuszczam, że większość z nas przywykła, mówi o tym, że będzie wielki ucisk i to będzie jakiś szczególny czas prześladowań, kiedyś tam w przyszłości, przy końcu czasów. Jest to jedno spojrzenie na to zagadnienie, aczkolwiek nie jedyne i raczej nowe i niedawno powstałe i owszem bardzo rozpowszechnione, ale niekoniecznie prawdziwe. Inna perspektywa jest taka, że Księga Objawienia postrzega Kościół jako przybywający w wielkim ucisku cały czas. Tu, teraz, na ziemi. My jesteśmy w wielkim ucisku, ale dojdziemy do tego. Natomiast ten ucisk może mieć różne formy. Może mieć formę gwałtownych i krwawych prześladowań, a może mieć przysłowiową formę gotowania żaby. I która z tych form jest bardziej skuteczna i bardziej niszczy Kościół? Myślę, że też możemy się nad tym zastanowić i odpowiedź może wcale nie jest taka trudna do pozyskania, ale do tego jeszcze dojdziemy. Więc Jan jest przede wszystkim bratem, jest współuczestnikiem w ucisku ze względu właśnie na słowo. Mówi o tym, że był na wyspie zwanej Patmos, mała wyspa właśnie u wybrzeży tej prowincji Azja, o której mówimy, dzisiejszej zachodniej Turcji. Wiemy, że mówi o tym, że był tam ze względu na słowo Boga i świadectwo Jezusa. Więc ze względu na swoją wiarę, swoje przekonania, to co głosił. I dalej czytamy, że właśnie w Dniu Pańskim i znowu nie rozwodząc się, ale Nowy Testament Dniem Pańskim nazywa niedzielę, dzień, w którym zmartwychwstał Pan. I widzimy między innymi w Dziejach Apostolskich, że był to dzień, w którym Kościół spotykał się, jak słowo mówi, na łamanie chleba dla wspólnoty i w pewnym sensie ta niedziela zastąpiła właśnie ten żydowski szabat, tak, sobotę, dzień wolny. Znowu nie chcę wdawać się, wiem, że to jest temat w niektórych kręgach kontrowersyjny, sobota czy niedziela. W teologię, że tak powiem, sabatu i soboty nie będziemy w tej chwili wchodzić, ale to, co jest praktycznie pewne, to, że dniem pańskim dla chrześcijan była niedziela i był to dzień wspólnego spotkania. Wtedy też usłyszał za sobą potężny głos jakby trąby. Tak? I znowu myślę, że jest to symbol, którego nie trudno rozszyfrować. Trąby towarzyszą jakiejś ważnej wieści, ważnemu przesłaniu, zwracają uwagę, przykuwają uwagę, tak? Ogłaszają to, że coś ważnego właśnie się wydarzy. I głos ten mówił: to, co widzisz, zapisz na zwoju, poślij do 7 kościołów. Mówiliśmy o tych kościołach. 7 kościołów w prowincji Azji. 7 kościołów, które są konkretnymi 7 kościołami, ale jednocześnie jakby przedstawiają cały kościół jako taki. Kościół, chrześcijański kościół. One są w miejscu, w którym ta święta wojna miała taki przejawiała się w największym stopniu, mówiłem o tym, kult imperium, kult cesarstwa, bardzo popularny w tamtym regionie, nagle zderzył się z chrześcijaństwem, które przyniosło swoje przesłanie stojące w kontrze, dlatego że my dzisiaj jakby tego tak nie odbieramy, ale i Syn Boży, i Ewangelia, to wszystko były terminy w starożytnym Rzymie imperialne. Synem Bożym był cesarz, Ewangelia była dobrą nowiną o nastaniu władzy nowego cesarza. To wszystko były techniczne terminy używane, można powiedzieć, w polityce Rzymu. I nagle chrześcijanie używają tych terminów i wkładają w nie zupełnie inny sens. Nagle Synem Bożym nie jest cesarz, ale jest Jezus Chrystus. Nagle dobrą nowiną nie jest to, że nastał jakiś tam Klaudiusz Neron czy inny cesarz, ale dobrą nowiną jest nagle to, że nastało panowanie Jezusa Chrystusa. Więc te dwie narracje zderzyły się ze sobą właśnie głównie, czy przede wszystkim w tym regionie świata i dlatego Apokalipsa jest, dotyczy tej świętej wojny. No więc jeszcze raz powtórzę, że naturalnym stanem Kościoła jest prześladowanie. Tak myślę, że przedstawia to Księga Objawienia. To nie jest coś, co dzieje się w określonych miejscach na ziemi. I też nie mam na myśli tego, że my biedni nas jakby prześladują, biją, bo to też nie o taką narrację mi chodzi, że nagle świat wokół nas jest zły, bo czasami potrafimy jako Kościół wpaść w taką narrację oblężonej twierdzy, wszyscy są przeciwko nam i my biedni tutaj prześladowani, musimy coś z tym zrobić i się bronić. Nie, ale de facto jest tak, że jako Kościół jesteśmy Kościołem, który walczy, zmaga się. Zmaga się, tak jak wspomniałem, o serca ludzi. To jest wojna o serca ludzi, o nasze serca i później o serca kolejnych tych, które mają się zmieniać po tym, jak zmieni się nasze serce. I w tym sensie ten świat jest ustawiony w inną stronę. Tak? On jest ustawiony, żeby skierować serca ku innym rzeczom. I w tym sensie jesteśmy przede wszystkim prześladowani, tak? Że nasze serca są pociągane w zupełnie inną stronę, ku temu, co później w symbolach Jan będzie opisywał, Babilonowi, wielkiej nierządnicy, jeźdźcom, którzy też przedstawiają pewne pragnienia czy nastroje takie właśnie tego, co byśmy nazwali tak po chrześcijańsku światem, czyli otaczającej nas rzeczywistości. Więc w takim naturalnym stanie jesteśmy, choć te prześladowania, tak jak mówię, czasami mają formę w tych, które my nazywamy prześladowanymi miejscami, mają formę takich fizycznych prześladowań, zabijania, aresztowania i tak dalej. To jest jakby jedna strona medalu, ale drugą stroną medalu jest to powolne gotowanie żaby, czyli to, w czym my się, można powiedzieć, znajdujemy, czyli w świecie, który podgrzewa w nas pragnienia, ambicje, plany, tak? I w ten sposób bardzo powoli podnosząc temperaturę sprawia, że nasze serca odchodzą od miłości do Pana Boga, przyklejają się do tych rzeczy, które są absolutnie drugorzędne. Jan odwrócił się na głos trąby, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie, a gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników. Wśród świeczników natomiast kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w szatę długą aż do stóp i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa zaś i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy były podobne do lśniącego brązu, jakby w piecu rozżarzonego, a głos jak huk wielu wód. W swojej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził obosieczny, ostry miecz. Wyglądał jak słońce, które jaśnieje w całej swojej mocy. Więc mamy opis tego, który posyła Jana, który przekazuje mu tą informację do kościołów i do kościoła. Jest to Chrystus. Tu mamy taki, powiedziałbym, trochę nieudolne przedstawienie tego, jak ta scena wygląda. To jest tak zwana Apokalipsa z Bambergu, około 1000 roku wyprodukowany manuskrypt i obraz. Jedyne, co tu jest ciekawe i fajne, to ten miecz w ustach, który myślę, że zgadza się, chociaż jest raczej średniowiecznym mieczem niż tym, o którym mówi grecki tekst. 7 świeczników, nie tak narysowane. No, można by się do wielu rzeczy tutaj czepiać. Złoty pas miał być przez pierś, a jest przez biodra i tak dalej, i tak dalej. Jak widzimy, wszystko to jest umowne, ale to tylko tak w ramach rozrywki wam pokazuję, bo ładne. Mi się przynajmniej podoba. Ale właśnie Jan widzi Chrystusa i oczywiście są to znowu obrazy pochodzące ze Starego Testamentu. Tak jak wspomniałem, większość symboliki, większość obrazów ma pochodzenie starotestamentowe. Żeby zrozumieć Apokalipsę, trzeba bardzo dobrze znać Stary Testament, wiedzieć, do czego te teksty się odnoszą. Więc mamy przede wszystkim Księgę Daniela, i tam widzimy 7 rozdział, werset, szata biała jak śnieg, włosy jego głowy jakby z czystej białej wełny. To jest obraz przedwiecznego, który ukazuje się Danielowi na niebie i do którego przychodzi coś jakby, ktoś jakby syn człowieczy. Więc widzimy tutaj powiązanie między przedwiecznym, który u Daniela jest bardziej tym Bogiem Ojcem, byśmy powiedzieli, i Syn Człowieczy, który przychodzi, jest bardziej Chrystusem. Tutaj sam Chrystus podobnie wygląda, jest w białej szacie. Ta szata prawdopodobnie jest szatą kapłana, arcykapłana, pas również. W 10 rozdziale Daniela znowu widzimy kogoś, kto rozmawia z Danielem. I nie wiemy, kto to jest. Nie jest tam napisane, kto. Ale ten ktoś, kto z nim rozmawia, wygląda właśnie tak. Jest ubrany w lnianą szatę, tu jego biodra były przepasane złotem, ciało podobne do chryzolitu, twarz jaśniała jak błyskawica, oczy jak płonące pochodnie, ramiona i nogi błyszczały jak wypolerowana miedź, a dźwięk jego słów brzmiał jak głos tłumu. Więc trochę inne obrazy, ale to samo. Głos jak donośny, jak wielu wód, szata i tak dalej. Więc widzimy właśnie ten język, czy ten opis pochodzący z Księgi Daniela. Ale wiemy, że generalnie każdy dobry prorok spotyka się z Bogiem przed swoją misją. To samo dzieje się z Janem, który spotyka Chrystusa. W Księdze Ezechiela wiemy, że Ezechiel ma wizję Boga. Izajasz ma wizję Boga. W tych wizjach są posłani właśnie do tego, żeby Bożemu narodowi głosić te słowa, które Bóg chce im przekazać. Więc Jan stoi w tej tradycji starotestamentowych proroków, tych najważniejszych. On spotyka tego, który go posyła. Spotyka się z Bogiem. Ma jego wizję. I tutaj Księga Ezechiela, 1 rozdział, Izajasza 6. Nie będę tego czytał, przeczytajcie sobie w domu, jeżeli chcecie, ale to, na co chcę zwrócić uwagę, że kiedy Biblia mówi o Bogu, zwłaszcza o Jego obrazie, próby opisania Boga są w tym, o czym wspominałem, w tym języku, w cudzysłowie, jakby. To jest zawsze język, to jest jakby to, jakby wyglądał jakby coś, podobne do. To nie są opisy pełne pewności. On był dwukropek, taki, 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 taki. Tylko to jest zawsze opis, to wyglądało coś jakby. Ja osobiście wyciągam z tego pewną lekcję. I myślę, że my wszyscy powinniśmy. My jako ewangeliczni chrześcijanie jesteśmy winni, moim zdaniem, nadmiernym pewnościom. My się zachowujemy często, jakbyśmy schwytali Pana Boga za nogi, zamknęli Go w klatce, zmierzyli, prześwietlili, prawda, sfotografowali z każdej strony i później chodzimy i opowiadamy innym, jaki Pan Bóg jest. Nie? Że Pan Bóg to ma tyle i tyle wzrostu, tyle i tyle waży, tak wygląda, zachowuje się tak i tak dalej, i tak dalej. Gdzie wydaje mi się, że Biblia pokazuje inny zupełnie obraz, tak? Właśnie Biblia posługuje się tym językiem jakby. Bóg jest jakby taki. Bóg jest podobny do tego, podobny do tamtego. Ten język jest pozbawiony pewnej pewności, którą my mamy. I znowu, nie o to chodzi, żebyśmy nie byli pewnych rzeczy pewni, tak? Ale chodzi o to, żeby mieć pewne zdrowe, coś słowo pewne mi się przywija za często, ale żeby mieć takie zdrowe podejście, że Bóg jest ponad nasze możliwości opisania i zrozumienia. I tutaj jest takie mądre słowo, teologia apofatyczna. To jest taka teologia, która twierdzi, że w zasadzie to o Bogu nic powiedzieć nie można, bo tak dokładnie, bo nasze słowa i nasze pojęcia są zbyt niedoskonałe, żeby je jakby dopasować do Boga. Więc teologia apofatyczna próbuje podejść do Boga jakby od strony tego, czego nie można o Nim powiedzieć, niż od strony tego, co można o Nim powiedzieć. Czyli ona mówi, Bóg jest Ojcem, ale Bóg nie jest takim Ojcem, jakiego Ty znasz. I nawet gdybyś wyobraził sobie najlepszego Ojca na świecie, to i tak Bóg nie jest takim Ojcem najlepszym na świecie, jakiego jesteś w stanie sobie wyobrazić, bo On jest dużo lepszy. Tak, że Bóg jest zawsze większy, lepszy, doskonalszy niż każde pojęcie, które ktokolwiek z nas jest w stanie sobie jakby wyobrazić, stworzyć, opisać i zbudować. Tak? Więc jest to teologia, która musi współdziałać oczywiście z tą drugą stroną, że jednak Bóg jest Ojcem i coś to nam mówi o Bogu, ale właśnie włącza ten margines, ten bezpiecznik, że nie zapędzajmy się z tym obrazem, tak? To jest tylko obraz. I nawet jeżeli ten obraz w doskonały sposób spróbujemy opisać, to zawsze to będzie niedoskonałe, bo nasz język jest niedoskonały. Bo nasze myślenie jest niedoskonałe. Więc Jan widzi Chrystusa pośród siedmiu świeczników. Znowu, patrząc na te opisy Boga Izajasza, Ezechiela, widzimy tam Boga, który siedzi, zasiada na tronie. Boga, którego oni widzą gdzieś tam, coś jakby siedzące, jakąś postać jakby siedzącą na tronie i próbują ją opisać. Natomiast w wizji Jana widzimy Chrystusa, który stoi pośród kościołów. Jest jakby trochę inne nastawienie, tak? To nie znaczy, że Chrystus jest lepszy od Boga Ojca, ale jest jakby inne podejście. On jest pośród kościołów, On jest tu, tak? My znowu czasami przywykamy do tej wizji Boga właśnie takiej. Bóg tam siedzi na tronie, nie? I to, co Agnieszka mówiła, może mnie nie zauważy, bo z tego tronu na pewno dużo widać i ja za tą firanką być może gdzieś tam z tej wizji troszeczkę się usunąłem i tyle. Ale Chrystus nie jest kimś siedzącym tam na tronie, choć oczywiście to też jest obraz, który się pojawi i pojawia, ale przede wszystkim jest tym, który przebywa pośród świeczników. I czytamy w tym tekście, że te świeczniki to kościoły, zaraz do tego też dojdziemy, ale Chrystus jest w środku tego wszystkiego, pośród nich, pomiędzy nami. Tak? To nie jest ktoś odległy, to nie jest Bóg, który jest gdzieś tam, ale On jest tu, w tym momencie, tu i teraz. I nie tylko w tym jednym naszym kościółku, który schwycił Pana Boga za nogi, ale dzisiaj jest w milionach miejsc na świecie pośród miliardów ludzi, którzy jak się dzień zaczął na Kamczatce, to zaczęli się modlić i dzisiaj o tej godzinie teraz robią to w Polsce, a jeszcze jest iluś tam, którzy może śpią i czekają na to, żeby pójść i spotkać się z innymi po to, żeby uwielbić Pana Boga. Więc On jest we wszystkich tych miejscach. Jest pośród świeczników. I trzecia ważna rzecz tej postaci, którą widzimy, że On ma miecz. I oczywiście znowu ta symbolika wojny, miecza, ona się pojawi, ale już tutaj i przede wszystkim tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ten miecz jest w szczególnym miejscu. To nie jest miecz, który On ma w ręku, jest gotowy, że tak powiem, zrobić z niego użytek. Tak jak to wydaje się w dalej w tej księdze. Ten miecz, już tutaj jest pokazane, że ten miecz jest w jego ustach. Ten groźny element, ten element, który ma siłę, że tak powiem, jak to Biblia mówi, oddzielić szpik od kości i ciało podzielić na części, to jest jego słowo. Tak, to jest coś, co jest w jego ustach. To nie jest jakieś, wiecie, narzędzie, którym on wyrządzi krzywdę, ale to jest słowo, które właśnie potrafi uderzyć precyzyjnie i dokładnie i z mocą w nasze serce, w nasze przekonania, w nasze myślenie i potrafi oddzielić rzeczy ważne od nieważnych i generalnie spowodować często ból, ale to jest ból, który oczywiście jest ku temu, aby było lepiej, tak? Więc to musimy też zapamiętać od razu na początku z tego obrazu, że ten miecz jest w jego ustach. To Boże Słowo jest tym narzędziem walki, tej świętej wojny. Można powiedzieć, bronią świętej wojny jest Słowo Boże. nie rakiety, nie karabiny, nie miecze, nie jakieś tam inne sierpy, młoty, czy cokolwiek byśmy myśleli o tym, ale to jest słowo, które wychodzi przede wszystkim z Jego ust. Gdy Go ujrzałem, upadłem do Jego stóp jak martwy. On zaś położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu. Zapisz więc to, co zobaczyłeś i to, co jest i to, co ma potem nastąpić. A tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej dłoni i siedmiu złotych świeczników jest następująca. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników to siedem kościołów. Więc reakcja Jana jest znowu typowa dla tego, co dzieje się z prorokami, czy w ogóle ludźmi, którzy spotykają się z Bogiem. Tak? Padają, upadł jego stóp jakby martwy, tak? W Bożej obecności. To jest jedyna możliwa reakcja człowieka. On położył na mnie prawą rękę i powiedział: nie bój się. Tak? Prawdopodobnie podniósł go, powiedział kim jest. I znowu są to pewna powtórka z tego, o czym już mówiliśmy. Pierwszy i ostatni i żyjący. Tak? Ten, który jest początkiem, ten, który jest końcem, ale również ten, który żyjący, ten, który trwa, który jest tu i teraz. Znowu w pewnym sensie czasami nasz taki podświadomy obraz Chrystusa to jest ten, który był, nie? Tam w Ewangeliach on kiedyś był, no i on kiedyś ma przyjść. A my tu biduczki teraz mamy doczekać do tego momentu, aż on się znowu pojawi. Podczas gdy Chrystus mówi: ja jestem tu i teraz, ja jestem żyjący. Ja byłem początkiem, będę końcem tego wszystkiego, ale ja jestem tu i teraz, jestem żyjący, jestem właśnie pośród Kościoła. I mam klucze śmierci i Hadesu. To jeżeli pamiętacie Wielkanoc, to właśnie o tym wtedy mówiliśmy. Chrystus, który wyważa drzwi Hadesu, tak? Hadesu, krainy umarłych, tej krainy Szeolu hebrajskiego, Hadesu, to Agnieszka dzisiaj pokazywała ten jakby pogląd na świat hebrajski, Szeol pod ziemią, tam jakieś miejsce, podobnie Grecy tak myśleli właśnie o Hadesie, miejsce, do którego udają się dusze, duchy tych, którzy umarli i oczekują na coś, tak? I Biblia mówi, że oczekują, czy oczekiwali na zmartwychwstanie. I Chrystus jest tym, który wyłamuje te drzwi. Ma klucze, które symbolizują władzę, tak? Do dzisiaj symbolicznie przekazuje się klucze. Jak ktoś ważny przyjeżdża do miasta, to często jest taka symboliczna ceremonia przekazania kluczy komuś, tak? Jakiemuś tam ważnemu politykowi czy komuś. I to jest takie właśnie może bardziej dla nas średniowieczne, ale gdzieś tam sięgające korzeniami, tam to jest przekazanie władzy, klucz, wstęp. Wolne wejście, wolne wyjście, tak? Ktoś, kto może zamknąć, może otworzyć. Więc pełna władza nad tym, co tam się dzieje. Chrystus mówi, że On jest tym, który ma władzę nad śmiercią i ma władzę nad Hadesem. Co jakby to są w pewnym sensie synonimy, te dwa pojęcia śmierci i Hadesu. I dalej mówi mu po prostu: zapisz to, co zobaczyłeś, to, co jest, co ma potem nastąpić. I jak często Księga Objawienia, na szczęście, tak jak mówiliśmy, Księga Objawienia ma objawiać. Nie, to różnie z tym objawianiem dla nas jest, ale ona tłumaczy nam symbole. Problem jest tylko taki, że ona tłumaczy symbole aby je zrozumieli ludzie, którzy to czytali w pierwszym wieku. I tłumaczy tutaj, powiedzmy, jeden symbol o tych świecznikach, tak, że jest to siedem. Czy świeczniki to są kościoły, a siedem gwiazd, które Chrystus trzyma w ręku, to są aniołowie siedmiu kościołów. I znowu, dla nas dzisiaj nie do końca pewnie jasne symbole. Kościół, świecznik, świeczniki są, jakby odnoszą się znowu do Starego Testamentu. menora, tak, ten świecznik stojący w przybytku, stojący najpierw w namiocie spotkania, który Bóg kazał Mojżeszowi wykuć ze złota. I był to symbol właśnie Bożego, z jednej strony Edenu, tak, ten świecznik wyglądał, miał liście, kwiaty, był symbolem drzewa, tak, odnosił się do Edenu, do drzewa życia, drzewa poznania dobra i zła, tak, tego miejsca, w którym Bóg przebywał z ludźmi. Światło. Boże światło. Wyobraźcie sobie ten namiot przybytku. Po trzy warstwy tam były tych zasłon. Tam było ciemno jak w grobie, żeby nie użyć innych porównań. Bardzo ciemno było, żeby powiedzieć. I to jedno światło, tak? Znaczy jedno, siedem, tak? Bo ta menora miała siedem odgałęzień, czy takich... Widzieliście menorę pewnie, większość z was, więc wiecie, o co mi chodzi. I siedem lamp, tak? Siedem świateł. Więc znowu wchodząc do... Gdyby ktoś oprócz arcykapłana mógł tam wejść, to wszedłby w kompletną ciemność i zobaczył palące się bardzo jasno właśnie te siedem lamp, tak? Boże światło. Znowu symbol w Nowym Testamencie o świeczniku, którego się nie przykrywa. Kościół ma być tym miejscem Bożego światła. Był to też symbol Bożej obecności. Tak? To światło, ta menora była symbolem obecności. I tutaj widzimy nie jeden świecznik, jak w przybytku, ale siedem. Każdy z tych siedmiu kościołów jest świecznikiem. A dalej możemy popatrzeć na to, że każdy kościół ma być świecznikiem. Tak? Nie tylko te siedem świeczników miało istnieć, ale siedem symbolizuje pełnię pewną. Więc każdy kościół ma być takim właśnie świecznikiem w tym miejscu, w którym jest. Co zgadza się z tym nauczaniem Ewangelii, o którym przed chwilą wspomniałem. Tak? Że kiedy zapala się światło, nie przykrywa się go, nie stawia się go w jakimś miejscu, w którym go nie widać, ale ono ma świecić przed ludźmi. I Pan Jezus wtedy mówi, tak właśnie wy macie świecić jakby wokół siebie, roztaczać to zrozumienie Bożej obecności, Eden, Bożego światła, Bożej mądrości, tak? Tego wszystkiego, co światło może symbolizować. Więc każdy zbór, byśmy powiedzieli, każdy kościół ma być właśnie tym świecznikiem, tak? Jest tą menorą, Bóg jest obecny, Chrystus jest obecny pośród wszystkich i we wszystkich z nas, we wszystkich, którzy wyznają Jego imię i zbierają się w Jego imieniu. Siedem gwiazd jest innym symbolem, symbolem nie pochodzącym już właśnie z Starego Testamentu, ale z pogaństwa. Jest to symbol najprawdopodobniej, 1% zostawiam, że możemy się mylić, ale jest to pewna apologetyka w stosunku do pogaństwa. Siedem gwiazd, nie jestem astronomem, ale przeczytałem, że starożytni znali siedem poruszających się po niebie ciał niebieskich. Pięć planet, Słońce i Księżyc. Tak, to były te ciała niebieskie, które w przeciwieństwie do wszystkich innych gwiazd, które widzimy, które są nieruchome. Jeżeli spojrzymy w niebo, może we Wrocławiu to nie jest takie proste, ale gdzieś poza miastem, tak, to widzimy miliony gwiazd i żadna z nich się nie rusza. Natomiast te siedem ciał niebieskich, nazwijmy to, to jest siedem punktów, które widać gołym okiem, że one się przemieszczają. To jest pięć planet, Słońce i Księżyc. I starożytni już od Babilonu, ale później dalej również w Grecji i tak dalej uważali, że to jest właśnie tych siedem ciał niebieskich. One jakby, jak to powiedzieć, przepraszam, predestynują w pewnym sensie życie ludzi, tak? Czy określają, ta astrologia, tak? Układ gwiazd, które określi twoją przyszłość, określi twoje życie, określi twój los, tak? Oni czytali z gwiazd, próbowali przepowiadać pewne rzeczy właśnie po ruchu tych siedmiu ciał niebieskich, które się poruszały i te różne koniunkcje i jakkolwiek to tam się jeszcze nazywa, mądre słowa astronomiczne, z których czytali że będzie dobrze albo będzie źle, próbowali odczytać jakieś przeznaczenie życia człowieka, tak? Więc tak to postrzegali. I tutaj widzimy apologetykę chrześcijańską, która mówi: siedem gwiazd tak naprawdę nie określa waszego życia i waszej jakby rzeczywistości tego świata. Siedem gwiazd jest w ręku Chrystusa. Więc jakby kto jest tym, który określa rzeczywistość, tak? To Chrystus ma je w swoim ręku, a nie one rządzą tym światem i określają waszą przyszłość czy waszą rzeczywistość, tak? Chrystus je trzyma, one są w jego ręku. I tu widzimy coś, co również, nie chcę się w to wdawać, ale pierwszy rozdział Księgi Rodzaju jest takim właśnie apologetycznym tekstem, przedefiniowującym inne teksty starożytne mówiące o powstaniu czy organizacji świata właśnie w taki sposób, biorąc symbole z tych różnych tekstów i je przedefiniowując, tak? Mówiąc, że słońce to nie jest Bóg, czy księżyc to nie jest Bóg, ale to jest światła, które mają zarządzać dniem i nocą i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest apologetyka w takim samym stylu, nie bojąca się pogańskiego symbolu, ale mówiąca: okej, to jest fajny symbol, ale musimy go właściwie ustawić. Tak? Te siedem gwiazd nie rządzi światem, tylko Chrystus trzyma te siedem gwiazd w swoim ręku. On rządzi światem. Tak? To są jego gwiazdy. Nie wiem, czy kto z was czytał, zaraz jeszcze przyjdziemy, że te siedem gwiazd to jest siedmiu aniołów, tak dalej jest wyjaśnione, to aniołowie siedmiu zborów. I znowu wiemy, że, znaczy nie wiemy w zasadzie, jak to interpretować, czy są dwie możliwości. Jedni uważają, że to są przywódcy siedmiu zborów, tak, że one reprezentują tych biskupów tych siedmiu zborów. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Raczej mówimy tutaj też o świecie, w którym przekazywano przez posłańców pewne rzeczy. Kiedy mówimy o aniołach, my się już przyzwyczailiśmy, że anioł to taki gościu ze skrzydełkami, ale samo słowo anioł, czy wcześniejsze hebrajskie malak, to jest po prostu oznacza posłaniec. Ktoś posłany. Wysłany najczęściej z jakąś wieścią, informacją, z czymś. I w tym świecie Nowego Testamentu również przede wszystkim przez posłańców też te duchowe rzeczy były przekazywane. Czy bogowie nie rozmawiali bezpośrednio z ludźmi, ale przekazywali główne wieści przez posłańców. Widzimy to zresztą w Ewangeliach, tak? Do Marii przychodzi anioł, tak? Przychodzą aniołowie. W Starym Testamencie wcześniej mamy bardziej właśnie Izajasz, Ezechiel, oni bezpośrednio w pewnym sensie widzą Boga i jakby w pewnym sensie z samym Bogiem się spotykają, ale później, w tych późniejszych czasach i nowych testamentowych, to jest bardziej złożone już na tych posyłających. Więc te siedem aniołów to być może, znowu, to jest bardziej posłańcy. Do tych siedmiu zborów Jan ma napisać, ale ma wysłać to wszystko i to jakby rangę tego posłania określa siedmiu aniołów, którzy reprezentują te siedem gwiazd. I teraz nie wiem, kto z was czytał trylogię planetarną C.S. Lewisa, taka książka jest. On nawiązuje do tego tam, kiedy mówi właśnie o planetach i każda z nich ma swojego anioła. I bardzo fajna książka, to jest taka fantazja chrześcijańska, nazwijmy to, ale ciekawa. I właśnie Lewis do tego się odnosi, że to jest siedmiu, te planety mają swoich aniołów. Więc tutaj kończąc to, popatrzmy właśnie na to i podsumowując, chciałbym zwrócić naszą uwagę, tak już myśląc bardzo indywidualnie, przeczytaliśmy sobie tekst, popatrzyliśmy, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę, tudzież, nie wiem, zapytać nas, na ile wy spotykaliście się z Bogiem. I znowu, nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi mi o to, że mieliście jakieś nagle światło z nieba, postać i nie wiem, zobaczyliście coś z mosiądzu czy z innych tam metali. Nie wiem, czy bym mosiądz rozpoznał, od brązu odróżnił i tak dalej. Ale chodzi mi o coś takiego, że jednak Biblia mówi o takim osobistym spotkaniu często z Bogiem. I jak ja myślę o moim życiu, myślę, że wielu z nas i z was ma podobnie, to takie spotkanie z Bogiem przy naszym nawróceniu, to myślę, że to było dla wielu z nas pierwsze takie spotkanie z Bogiem. I znowu, niekoniecznie, choć nie wykluczam, że ktoś miał jakąś wizję i fizycznie coś kogoś spotkał, prawdopodobnie są też takie ludzie, ale pewne, wiecie, są takie momenty przeświadczenia o Bożej obecności, o zetknięciu się właśnie z czymś Bożym, o stanięciu w jakiejś takiej obecności Boga, która... Właśnie znowu, to jest ten język jakby, tego się nie da opisać, co to znaczy, tak? Ale to jest po prostu jesteś i nagle masz takie przeświadczenie, że ten moment jest szczególnym momentem, że coś tu się dzieje więcej niż wydawałoby się. Tak? Ja pamiętam właśnie przy moim nawróceniu taki moment. I znowu, nie uważam, że jak ktoś czegoś takiego nie miał, to się, nie wiem, nie nawrócił, żebyście mnie nie zrozumieli jakby źle. Ale myślę, że warto jest pomyśleć o tym, czy o tych momentach, bo jestem pewien, że każdy z nas, którzy jesteśmy wierzący, takie momenty miał. Może nigdy ich tak nie definiowaliśmy, może nigdy tak na nie nie popatrzyliśmy, nie? Ale ja pamiętam, tak jak mówię, przy nawróceniu takie zderzenie z tą, no z czymś Bożym, tak? Pamiętam przy takim powołaniu też do takiej służby, że Bóg powołał mnie do tego, że mam w pewnym sensie jakby zaangażować się w Kościele zupełnie, tak, na cały etat, byśmy powiedzieli, ale to też było takie zderzenie, taki moment, wiecie, Bożej, nie wiem, obecności, zetknięcia się, jakiś dziwny moment w moim pokoju, ale który przemienił kurs mojej rzeczywistości i życia. Podobnie powołanie na misję później, kiedy Bóg tak bardziej też uściślił to, czego chce ode mnie, tak, że okej, pełen etat, ale też chcę, posłał mnie do pracy misyjnej, to też było takie zetknięcie z czymś, no właśnie, z taką Bożą obecnością. I myślę, że to jest coś ważnego. Nie uważam, że jak nie wiem, nie możesz czegoś takiego pomyśleć, to nie podważa twojej relacji z Panem Bogiem, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ale myślę, że większość z nas miała takie momenty. I myślę, że to są ważne momenty. I one właśnie też definiują często nasze życie. Definiują kierunek tego życia. Definiują właśnie jakieś takie ważne wydarzenia. I to jest biblijne, tak? Tak jak ci prorocy, czy Maria, czy inni, tak? Mieli ten moment stanięcia przed kimś, kto ich posłał. A jesteśmy wszyscy posłani. Więc zachęcam nas, żeby w tym wszystkim właśnie pomyśleć o czymś takim, ale też być może, tak jak mówię, może wyjść naprzeciw Panu Bogu w czymś takim, poprosić o to, żeby spotkał nas, jeżeli czegoś takiego nie przeżyliśmy albo nie pamiętamy, żeby nam przypomniał o tym, bo jest to coś, co jakby nadaje temu wszystkiemu pewną wagę. I myślę, że w tym tekście też jest to podkreślone, że Jan jest posłany, spotyka, czy widzi Chrystusa, który posyła go do Kościoła z tym, co ma Kościołowi. Najpierw tym konkretnym zborom, do czego zaraz przejdziemy opowiedzieć, ale również całemu Kościołowi to, co ma do przekazania. Tak, że przejdziemy dalej już do tych 7 listów, a później dalej w tym, co będziemy robić.